A ja w studiu witam już gościa, pan profesor Bogdan Wiśniowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, entomolog. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Przede wszystkim dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, a ja państwu wyjawię, jaki jest powód wizyty pana profesora tu w studiu. Otóż jakiś czas temu, to było parę tygodni temu, wysłałam panu zdjęcie, że dziwne owady pojawiły się u mnie w kuchni i z okapu kuchennego zaczęły wylatywać. Udało się sfotografować, może niezbyt dokładnie, ale pan zdiagnozował, że to są pszczoły miodne, które wypadają u mnie z okapu kuchennego.
Tak, to wyglądało. Zdjęcia co prawda były trochę nieostre, ale wyglądało, że są to pszczoły miodne.
Tych pszczół wypadło kilkanaście, niektóre były osłabione, wyrzucałam wszystkie te pszczoły, wynosiłam na zewnątrz, no i zostawiałam, bo nie wiedziałam, co z tym zrobić, poprosiłam pana o poradę, a przy okazji narodził się pomysł, żeby porozmawiać o pszczołach, które uciekają ze swoich uli, no bo tak to się zdarza u tych owadów.
Tak. Właściwie określenie na to zjawisko to jest rojenie się pszczół. Mówi się o rójkach pszczół. I właściwie trudno to nazwać ucieczką, bo raczej jest to takie przemieszczanie się roju, czyli właśnie dużej grupy pszczół robotnic wraz z królową, bo to jest ważne właśnie, że ten rój zawsze się porusza z królową, a więc tą, która rządzi ulem, w poszukiwaniu lepszego miejsca.
Co je zniechęca, aby przebywały w tym ulu, który przygotował im pszczelarz?
Generalnie czynników, które decydują o tym, że pszczoły decydują się na właśnie rójkę, na opuszczenie tego miejsca, w którym są do tej pory, jest wiele, ale taki zasadniczy powód to na przykład pogorszenie się warunków życia w samym ulu. To jest związane na przykład z tym, że ul jest źle posadowiony, nagrzewa się zbyt mocno. Praktycznie jeśli temperatura w ulu wzrośnie powyżej 37 stopni, to czerw, czyli larwy pszczół, zamierają. I pszczoły są świadome tego, bo to są mądre zwierzęta i szukają po prostu lepszego miejsca na funkcjonowanie takiego ulu i po prostu przenoszą się w poszukiwaniu innego miejsca.
No właśnie, tu padło już to słowo świadomość i dlatego chciałabym z panem porozmawiać o świadomości pszczół, o umyśle pszczół. Jest taki profesor Lars Hitka się nazywa. Jest entomologiem, zoologiem niemieckiego pochodzenia. Napisał kilka różnych książek na temat pszczół, a właściwie świadomości pszczół. Ostatnio chyba pisał o umyśle pszczoły i ocenił ten umysł pszczoły jako bardzo, bardzo inteligentny. Pan przeglądał te opracowania?
Ja przeglądałem, prawdę powiedziawszy, tylko taki skrót, niejako streszczenie tej jego ostatniej książki, gdzie rzeczywiście, można powiedzieć, posądza pszczoły o taką samoświadomość wręcz, czyli jakby zakłada w wyniku swoich obserwacji, badań, że każdy osobnik pszczoły posiada własną świadomość istnienia. Ja myślę, że to jest jednak trochę daleko posunięta taka antropomorfizacja samych pszczół miodnych. Myślę, że nie musimy ich posądzać o świadomość, by być świadomym, że są to bardzo zdolne zwierzęta, które potrafią dobrze współpracować. Zresztą jest to gatunek społeczny, gdzie właściwie każdy osobnik spełnia określoną funkcję, która się zmienia zresztą w ciągu życia każdej takiej pszczoły. Dotyczy to pszczół robotnic, czyli tych pszczół, których jest najwięcej w ulu. Działają one wspólnie. Ja jednak tutaj nie posądzałbym pszczoły o taki indywidualizm, lecz raczej o zdolność do wspólnego, do społecznego działania.
Grupowa inteligencja.
Tak.
Ale
tak,
jest
tak.
Coś w tym z inteligencji, no bo przecież potrafią ocenić swoje warunki, potrafią podjąć jakieś decyzje, żeby wyfrunąć z tego ula.
Zdecydowanie tak. Zachowują się zresztą wtedy przed samym tym faktem wyrojenia się w sposób odmienny niż zazwyczaj. Bo na przykład z takich rzeczy ciekawszych, to na przykład zaczynają przed samą rójką gonić królową po to, by schudła, żeby mogła frunąć po prostu, żeby mogła wyfrunąć z takiego ula właśnie i żeby mogła przebyć dość długi czasem dystans, bo rojąca się grupa pszczół może nawet kilka kilometrów oddalić się od tego swojego wyjściowego punktu, a do tego potrzebna jest dobra kondycja właśnie tej królowej. Dla pszczół robotnic przebycie takiego dystansu nie jest problemem dużym. One wtedy przed samym rojem pobierają dość sporo miodu, żeby mieć zapas paliwo po prostu na taki lot. Tam jeszcze jest trochę takich zjawisk, które zachodzą przed samą rójką, jakby dochodzi na przykład do zaniedbania w pewnych działaniach takich rutynowych w roju, bo pszczoły, które na przykład są odpowiedzialne za budowę komórek z wosku, zaczynają magazynować ten wosk. One wytwarzają wosk na sternitach, czyli na brzusznej części odwłoka i właśnie przed rójką jakby magazynują go po to, żeby po dostaniu się w nowe miejsce mieć materiał budulcowy do wytworzenia nowych komórek.
Czyli najwyraźniej jednak jakieś myślenie się tu objawia.
Tutaj też bym nie przesadzał, że myślenie na pewno skuteczne działanie, które zakłada też takie jakby przewidywanie, że właśnie ten wosk będzie potrzebny w nowym miejscu.
Budowa mózgu u pszczoły nie różni się pewnie budową mózgu od innych owadów.
No tak, z punktu widzenia człowieka jest to układ nerwowy dość prosty, ale jednak bardzo skuteczny.
Czyli te mechanizmy takie społeczne się tak potrafiły wykształcić, że te owady zachowują się, no to w wielkiej społeczności tworzą i właściwie moglibyśmy się uczyć od tej społeczności pszczelej.
Na pewno paru rzeczy moglibyśmy się uczyć, z tym, że trzeba cały czas pamiętać, że właśnie w ulu rządzi królowa. I ta królowa rządzi głównie przy pomocy substancji chemicznych, przede wszystkim wydzieliny gruczołu żuwaczkowego, gruczołów żuwaczkowych właściwie, bo to jest parzysty gruczoł, który po prostu pokrywa ciało tej królowej, on jest zlizywany przez robotnicę i on powoduje taką uległość robotnic w stosunku do królowej.
Czyli decyzja o ucieczce tego roju to jest decyzja jednak królowej.
Jednak wspólna decyzja, dlatego że robotnice, tak jak już wspominałem, one przygotowują tą królową też do lotu. Tutaj niejako robotnice, które odpowiadają za codzienne wykonywanie obowiązków, one, myślę, są bardziej świadome tego, że coś się pogorszyło. Jednym z powodów na przykład o takiej decyzji do rójki może być to, że na przykład zaczyna brakować miejsca do składania jaj. I też są dość interesujące rzeczy związane z funkcjonowaniem takiego gniazda czy ula, dlatego że jedynym osobnikiem, który się rozmnaża, w sensie składa jaja w ulu, jest królowa, która raz w wyniku aktu kopulacji zapełnia swój zbiorniczek nasienny nasieniem, które później przez całe życie wykorzystuje do zapładniania składanych jaj. U błonkówek i u pszczół mówimy o tak zwanej haplodiploidalnej determinacji płci. Samce, można powiedzieć, rodzą się z niezapłodnionych jaj. Natomiast samice, w tym na przykład robotnice pszczoły miodnej, rodzą się z jaj zapłodnionych. Czyli królowa świadomie decyduje o płci swojego potomstwa. I zdecydowanie w trakcie funkcjonowania takiego ula przede wszystkim rodzi córki, można by tak antropomorfizując właśnie powiedzieć. Przede wszystkim składa zapłodnione jaja, bo to właśnie robotnice wykonują różne czynności na korzyść właśnie tego ula, zaczynając od karmienia. Tak jak przedtem wspomniałem, pszczoły miodne po przepoczwarzeniu się z larwy, młode robotnice na początku spełniają różne funkcje w samym ulu. A dopiero gdy są nieco starsze, na przykład po 10, po kilkunastu dniach, zaczynają wylatywać, zbierać pyłek, nektar i wykonywać pracę na zewnątrz. Natomiast w tym pierwszym okresie wykonują pracę w ulu i przede wszystkim są karmicielkami. One przejmują pokarm od przylatujących pszczół i karmią larwy.
Czy uciekający rój, który wyszedł ze swojego ula, w którym z jakichś powodów było mu niedobrze, to gdzie on najczęściej osiada? U mnie osiadł prawdopodobnie w kominie i przeszedł po przewodach wentylacyjnych.
Generalnie celem tej rójki jest znalezienie lepszych warunków do funkcjonowania. W związku z tym taki rój przemieszcza się jako dość zwarta grupa właśnie pszczół, które przelatują określony dystans. I w tym roju są również zwiadowczynie, które są odpowiedzialne za wyszukanie odpowiedniego miejsca do osadzenia się tego roju. Pewnie właśnie ta grupa pszczół, która u pani się znalazła, stwierdziła, że właśnie to jest miejsce odpowiednie. Być może nie na założenie już stałego takiego gniazda, ale choćby przejściowego, po to, żeby móc znaleźć coś lepszego za jakiś krótki czas.
Jeżeli pszczoły znajdą takie miejsce, na przykład często lubią, jak słyszałam, znajdować takie stare, opuszczone ule, jakieś takie dziuple, no to tak zaczynają żyć właściwie takim życiem dzikich pszczół troszeczkę.
Tak, tak.
To co, one tak później pozostają, czy pszczelarz szuka je i próbuje jakoś zwabić z powrotem?
Najczęściej tak. Najczęściej pszczelarze poszukują takich rojów właśnie po to, żeby je odzyskać, dlatego że No, ucieczka roju oznacza, że jakiś tam pień czy ul przestaje funkcjonować w pasiece, bo kluczowy osobnik, czyli królowa wraz ze świtą odleciała. Więc mieszkańcy ula przestają funkcjonować na miejscu, w związku z tym pszczelarz musi się liczyć ze stratami na przykład w produkcji miodu.
Pod warunkiem, że do 3 dni je znajdzie, bo ja doczytałam, to jest prawo to określa, jeśli do 3 dni nie znajdzie tego roju swojego i nie zwabi go, to ten rój należy do osoby, u której osiadły. Czasami no tak. Osiadają u innego pszczelarza, tak. Którego to cieszy, bo ma po prostu nową rodzinę. To już prawo nawet w tym momencie to wszystko wchodzi.
Tak, łatwo jest zidentyfikować zresztą taki rój po królowej, która najczęściej właśnie jest oznakowana w sposób pozwalający jednoznacznie ocenić, że ona uciekła Kowalskiemu, a nie jakiemuś innemu.
Pszczelarz musi wtedy dopiąć wszelkich starań, żeby stworzyć lepsze warunki i zobaczyć, co tak naprawdę tym pszczołom zaszkodziło. Tak. Bo to mógł być nawet jakiś zapach, który się tam gdzieś pojawił. Różnie są przyczyny
tak, no,
tego.
Może być tak na przykład, że w jakimś w otoczeniu pasieki zabraknie czy też jest niedobór źródeł nektaru i pyłku. I pszczoły będą szukały właśnie lepszych terenów do zbierania pokarmu po prostu dla siebie i dla larw.
Chciałabym jeszcze wrócić troszkę do tych pytań związanych właśnie z tą mentalnością pszczół, z ich umysłem, no bo też pszczoły mają swoje nastroje, ale nawet mówi się, że pszczoły potrafią rozpoznawać ludzi, że one potrafią rozpoznać osobę, która do nich przychodzi, ponoć nawet z twarzy, jak twierdzi rzeczony wcześniej profesor Hitka.
To jest całkiem możliwe, zwłaszcza, że pszczelarze jednak spędzają dość dużo czasu ze swoimi pszczołami. Ja myślę, że to jest bardziej właśnie też takie poznanie ze strony pszczół, poznanie zachowania konkretnego pszczelarza, przyzwyczajenie się do jego działalności, do jego czynności, które wykonuje. Być może też jest tak, że potrafią rozpoznawać konkretne osoby.
Jeszcze wrócę na moment do tych uciekających rojów. One potrafią na przykład później zdziczyć te pszczoły, jeżeli nie znajdą nowego ula, a pszczelarz nie będzie ich szukał albo nie odnajdzie, bo za daleko uciekną.
Przez jakiś czas takie pszczoły mogą funkcjonować w terenie, z tym, że raczej w warunkach Polski taki rój nie ma szans na funkcjonowanie przez więcej niż powiedzmy sezon. Pszczoła miodna kiedyś, można powiedzieć, występowała w formie dzikiej na terenie Polski, teraz już jej nie ma. Myślę, że to jest też przez to, że wyparły tą dziką pszczołę miodną właśnie rasy, które są hodowane przez pszczelarzy. A często są one mieszankami różnych podgatunków, które mają też różne zwyczaje. No, z pszczołami też jest, no, może nie aż tak jak z rasami psów, ale jednak hoduje się, czy też preferuje się u pszczół określone cechy. Dlatego na przykład pewne rasy też są bardziej podatne na rójki, a inne mniej podatne na rójki. Za to jedne są bardziej agresywne, inne mniej agresywne. I z kolei jeśli chodzi o produkcję miodu, jedne są bardziej pracowite, więcej tego miodu potrafią wytworzyć z zyskiem większym dla pszczelarza niż inne rasy. Więc tutaj też jest taka decyzja też samego pszczelarza, jakiego typu pszczoły chce mieć. No, przede wszystkim czynnik ekonomiczny, myślę, tutaj odgrywa rolę. Ostatnio zresztą właśnie jeśli chodzi o takie dzikie pszczoły, no powiedzmy półdzikie, bo w innych warunkach hodowane, to przede wszystkim Lasy Państwowe podjęły też próbę w różnych rejonach Polski zakładania barci w lasach po prostu, na przykład w sosnach. Wycina się odpowiednie, nazwijmy to dziuple, które nazywamy barciami właśnie i tam hoduje się właśnie pszczoły po to, by uzyskiwać miód, który jest, no, nazwijmy to bardziej naturalny, w cudzysłowie możemy powiedzieć bardziej leśny. Na pewno też jest to lepszy pomysł niż zakładanie uli na galeriach w miastach.
Nie popiera pan tego typu działań?
Nie popieram tego z kilku powodów. Między innymi jest to na pewno rzecz taka medialna, jako działanie proekologiczne. Owszem, tak. Natomiast dla samych pszczół stwarza się niezbyt komfortowe warunki funkcjonowania, bo dachy galerii to są miejsca bardzo nagrzane, nasłonecznione, a właśnie wspominałem o tym, że jednym z czynników, który powoduje rójki pszczoły miodnej, to są właśnie te złe warunki w ulu, przegrzanie ula. Czyli takie, myślę, być może trafiła do pani jakaś rójka.
O tym samym pomyślałam, że to była rójka z galerii.
Tak, z galerii, tak. Poza tym samo miasto, jeśli chodzi o źródło nektaru, źródło pyłku, to jest mieszanina różnych gatunków hodowanych roślin. Nie znamy zbyt dobrze właściwości chemicznych tego nektaru czy też pyłku. W związku z tym miód, który jest hodowany przez takie pszczoły na dachu galerii, no nie wiadomo jaki on ma skład i czy jest rzeczywiście takim dobrym, zdrowym miodem. No myślę, że przez samo to, że często galerie są właśnie gdzieś w centrach miast, to można podejrzewać, że jednak ten miód to nie będzie miód taki wiejski, naturalny i zdrowy.
No ale dobrze, że są te działania takie proekologiczne, ale przynajmniej to... ta edukacyjna jak tak, gdyby rola jest spełniona, tak. a także jako zapylaczy.
Właśnie, oprócz pszczoły miodnej mamy jeszcze dużo innych gatunków pszczół i o nich też nie możemy zapominać.
Ale to już nie w tej rozmowie. Bardzo dziękuję panu za wizytę, za rozmowę. Pan profesor Bogdan Wiśniowski, entomolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dziękuję. Był dziś gościem naszej audycji Agroeko. Dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.